Dzień 7. Konferencja główna.
Na pewno w ciągu dnia zastanawialiśmy się nad jakimi sprawami w naszym życiu, jako chrześcijanie, najmniej się pochylamy i o czym najmniej mówimy w tych ogólnie kościelnych środowiskach. Najmniej, kochani, mówimy o tym, jak się dać poprowadzić Duchowi Świętemu. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze Ducha Świętego nie traktujemy poważnie. Nie traktujemy Ducha Świętego jako konkretnej osoby, która może nas pewnych rzeczywistości nauczyć i do pewnych rzeczy doprowadzić. I to jest niestety ogromnie smutne, że z poszczególnymi sprawami my chcemy sobie poradzić sami, że Duch Święty nie odgrywa ważnej, żeby nie powiedzieć najważniejszej roli w naszym życiu, że to Ducha Świętego nie włączamy w nasze wybory. Dlaczego powiedziałem, że nie będziemy wiedzieli, jak z tym, którego zaprosiliśmy do poszczególnych sfer naszego życia, żyć na co dzień? Dlatego, że to ten, który chce nas prowadzić, mówi: pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli ja odejdę, to Duch Święty stąpi na was, otrzymacie jego moc, będziecie moimi świadkami. Być świadkiem wtedy, kiedy wypełni się to, co Jezus mówi. A to, co Jezus mówi, co oznacza dla nas? Jezus, kiedy odchodził, mówi: czuwajcie na modlitwie, a zostaniecie przyobleczeni mocą z wysoka. I mówi o tym, że ta moc będzie dana nie tylko apostołom, ale tym wszystkim, którzy będą w kolejności po nich przez wszystkie lata, wieki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A więc chcemy dzisiaj w ciągu całego dnia, w każdej sytuacji wołać: przyjdź Duchu Święty. Chcemy wołać, abyś nas przez nasze życie przeprowadził. Chcemy wołać i wołamy: Duchu Święty, ty możesz więcej niż my myślimy, możesz nas napełnić, byśmy byli w stanie wypełnić zobowiązania wynikające z sakramentu chrztu, z sakramentu bierzmowania. Kochani, Duch Święty zostaje dany w którym momencie? W Ewangelii czytamy takie słowa: Duch Święty jeszcze nie został dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Czyli jest to bardzo mocno związane z uwielbieniem Jezusa Chrystusa. Tam, gdzie Jezus jest wielbiony, zresztą, kiedy patrzymy na wieczernik, Duch Święty wstępuje ze swoją mocą. Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości w różnych sytuacjach, nie tylko wtedy, gdy nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, przyczynia się za nami w niezliczonych błaganiach, których nie można wyrazić słowami. W każdej sprawie naszego życia, w której odnosimy tę sprawę do Ducha Świętego, on wkracza ze swoją mocą. Od banalnych rzeczywistości po rzeczywistości ogromnie skomplikowane. I być może od takiego prostego przykładu, zaczynając, będą się nam powoli otwierały oczy na kwestie, w których on chce zajmować konkretne stanowisko. Jeszcze raz powtarzam, to nie jest czynna moc, jak mówią świadkowie Jehowy, tylko to jest osoba. W 5 rozdziale Dziejów Apostolskich wiemy i słyszymy, że kiedy małżeństwo oszukało Ducha Świętego, to oszukało Boga żywego, osobę, a nie czynną moc. Kiedy Maryję napełnił Duch Święty, to moc Najwyższego ją osłoniła, a więc dwie różne rzeczywistości: Duch Święty, a moc. Duch Święty, powiedziałem, że zaczynam od przykładu. Pewien ksiądz, który to przeżył, bardzo mocno doświadczył, jak właśnie w bardzo prostych sytuacjach życia Duch Święty wstępuje i pomaga otwierać się, czy podejmować konkretne decyzje. Miała być to lekcja katechezy o abstynencji. Ci uczniowie, którzy wiedzieli, że o tym będzie ta lekcja, przygotowani byli bardzo, zaopatrzeni w kapsle, więc tylko w tym momencie, kiedy ksiądz podszedł do tablicy i zaczął pisać po tejże tablicy, kapsle posypały się w jego stronę i po sutannie spadły na podłogę klasy. Były dwa wyjścia, albo w jakiś sposób bardzo stanowczy i twardy zwrócić uwagę, albo prosić Ducha Świętego, jak zrobił ten ksiądz w tej sytuacji, w której się nie spodziewał, że taka zaistnieje. Co się stało? Przyszedł mu pomysł, którego, myślę, sam, jak mówi, nie wymyśliłby. Pozbierał te kapsle, rozdał wszystkim i zaczął od nowa pisać na tablicy. Już tylko część młodzieży rzuciła w niego kapslami. Za trzecim razem to były pojedyncze osoby. Na końcu nikt nie rzucił. On za każdym razem zbierał te kapsle i na nowo im rozdawał. Na następną katechezę uczniowie przyszli z kwiatami, przepraszając go za to, co zrobili. Zwykła, codzienna sytuacja. Tylko jedno małe wzniesienie serca do Ducha Świętego. Szedłem kiedyś po Woodstocku w takim transparencie. Z przodu był napis Msza Święta za muzyków rockowych, wyjście spod Białego Krzyża, Msza Święta za muzyków o godzinie 13 w kościele garnizonowym. Działo się to wszystko w żarach. Cała historia jest opisana w książce. Ale po co ją przywołuję, bo mnie osobiście bardzo pomaga zrozumieć działanie Ducha Świętego. I w tymże czasie, kiedy szedłem w tym transparencie, założono na sutannę, podbiegł do mnie człowiek, no, rozebrany prawie do naga, z pentagramem na szyi, przyczepił się metalowymi kajdankami do mojej ręki, no i, krótko mówiąc, wykrzyczał w taki sposób, że przestraszył, wykrzyczał jakieś słowa, dziwne słowa co najmniej. Przestraszył mnie, no, niesłychanie. Wiadomo, że w seminarium nie uczą, co zrobić, kiedy się ktoś rozebrany przyczepia kajdankami, idąc po ulicy, więc stanąłem jak oniemiały i pomyślałem, Boże, no co ja mam robić? Zacząłem się modlić i wiecie co? Co zrobił Duch Święty? Bo tak to tylko mogę określić. Nigdy bym na ten pomysł nie wpadł. Przyszła mi bardzo prosta, ale nie banalna myśl, że w tym człowieku jest Jezus. Jeżeli on potrzebuje, żebym ja z nim postał na tej ulicy, to wszystko się działo na Woodstocku, takiej przejściowej ulicy, no to ja z nim postoję. Przecież nic nie tracę, oprócz tego, że mam reklamę mszy świętej poprzez tego człowieka, z którym jestem spięty kajdankami. No i tak to się stało. Po kilku chwilach ten chłopak zobaczył i dotarło do niego, że on jest żywą reklamą i konkretnie, że on razem ze mną reklamujemy mszę świętą. Bardzo szybko się odczepił. Zwykła sytuacja na Woodstocku w niezwykłym miejscu, a może inaczej, niezwykła sytuacja w tamtym miejscu. No dobra, powiecie mi tak, że księdza, no ale Duch Święty i moje codzienne życie. Teraz coś bardziej praktycznego. Pracowałem w szkole i była taka klasa pośród 20 innych klas, właściwie 22 godzin katechezy, do której nie cierpiałem iść na lekcje religii. To była jedyna klasa, która wytrącała mnie całkowicie z równowagi. Najwięcej, jak tylko mogłem, przygotowywałem się, ale i tak zwlekałem, żeby do nich iść. I tak nie miałem nigdy chęci na prowadzenie tam religii, ponieważ no, do tego stopnia dawali oni do wiwatu, że po prostu kompletnie nic ich nie kręciło, nic ich nie interesowało. I pamiętam taką sytuację, w której leżałem na łóżku, na plebanii i nie miałem siły wstać. I wiedziałem tylko jedno, że jedyne, co mi zostaje, to po prostu przyzywać obecności Ducha Świętego. Leżąc, nie mając siły wstać, wołałem, przyjdź Duchu Święty. Wierzcie mi, to, co przeżyłem, dla mnie jest do dzisiaj tajemnicą. W jaki sposób ja znalazłem się w łazience, w pewnej chwili ocknąłem się, że ja się golę, że się przygotowuję do wyjścia do szkoły. Duch Święty jest w nas sprawcą, uwaga, chcenia i działania. Duch Święty nadaje motywację naszemu życiu. Daje nam aspiracje, daje nam pomysły. Daje nam pasję w naszym życiu, rozumiecie? Duch Święty chce nas przez nasze życie prowadzić. Od ekstremalnie trudnych sytuacji po banalnie proste. I teraz ostatniego czasu. Nie tak dawno zakończyłem pracę w Poprawczaku, ponieważ byłem tam wychowawcą i katechetą. I w tymże Poprawczaku, w którym pracowałem, szukałem różnych sposobów do dotarcia do chłopaków. Kiedy zastanawiałem się, jak mam im mówić, wykorzystywałem filmiki, różnego rodzaju gadżety, które mi pomogą w spotkaniu z Panem Bogiem. I któregoś razu trafił mi się film Leszka Dokowicza, Duch. Ten, który był puszczany w telewizji polskiej, a jest dostępny do dzisiaj na YouTubie. Puściłem ten film chłopakom i rzecz przedziwna. Kiedy go puściłem, jakiś czas później, chłopcy przyszli do mnie i mówią, proszę księdza, a jak my byśmy tak się modlili, to Duch Święty by stąpił, to też by tak było jak na tym filmie, że my byśmy zaczęli upadać. Ja mówię, chłopaki, to ja nie wiem, jakby to się działo i co by się stało. Ja wiem, że ja się mogę modlić, ale to nie ode mnie zależy, jak Duch Święty przyjdzie do was. Wyobraźcie sobie, co się stało w Poprawczaku, w klasie, w której wszyscy wstali, wysłali jednego, najbardziej takiego ambitnego i gorliwego chłopaka, żeby przyszedł i prosił o modlitwę. Wszyscy wyciągnęli ręce w jego stronę, a kiedy zaczęliśmy się modlić, a on upadł, to nie chcę wam w tym momencie cytować przekleństw, które on wypowiedział, ale skończyły się mniej więcej tym, że to wszystko jest prawda, że to wszystko działa. Po nim kolejni chłopcy przychodzili i prosili o modlitwę. Chłopcy chłopaków, ci wyciągali ręce i wszyscy razem modliliśmy się o zesłanie Ducha Świętego, o odnowienie darów złożonych w sakramencie chrztu. Niektórzy z nich nie mieli wierzmowania. Na następną religię przyszedł do mnie dyrektor tego Poprawczaka, ponieważ obserwował to wszystko, co się działo w kamerach. Zaczęliśmy rozmawiać. Na następną religię przyszli też ci, którzy na religię nie chodzili, ponieważ ci, którzy byli na religii, widząc, co się dzieje, przekazując to, doprowadzili do tego, że tamtym, jak to się mówi, narobili smaku działania Boga. Wierzcie mi, widziałem przemiany, spowiadałem wiele godzin w tym Poprawczaku. Widziałem, co może zrobić Duch Święty. I widziałem też jednego chłopaka, któremu ja zaproponowałem taką modlitwę. Mówię, klasa się pomodli za ciebie, wyciągniemy ręce i Duch Święty stąpi, doświadczysz Jego mocy, Jego ciepła, Jego darów. Mówiliśmy o darach epifanijnych, pamiętacie? Ten chłopak wstał, powiedział tak, że księdza, ja nie potrzebuję tego, ja w to wierzę, ale ja nie potrzebuję tego, bo jak ja tego doświadczę, to będę musiał się zmienić. Dla mnie jest to konkretne świadectwo. Jak Duch Święty przychodzi, można opisywać na wiele sposobów. On ma swój sposób na napełnienie nas swoją mocą, na obdarowanie nas doświadczeniem Boga żywego. Co trzeba zrobić? Tylko i wyłącznie pragnąć. Może się jednak zdarzyć tak, że ktoś powie, proszę księdza, ale ja nie jestem gotowy. Nie jestem wystarczająco przygotowany na przyjście Ducha Świętego. Ale jeżeli uświadomimy sobie, że nigdy nie będziemy gotowi, to uświadomimy sobie też to, że to Jezus wie, na ile jesteśmy przygotowani na Jego przyjście. Ktoś powie, no dobra, proszę księdza, ale ja nie jestem godny Ducha Świętego. No jak to? Ja mam takie grzechy, takie doświadczenia i ja co teraz, no Duch Święty do mnie, na mnie stąpi bez przesady. Co on w ogóle zrobi? No bardzo dobre myślenie. Nikt z nas nie jest godny, żeby doświadczyć Ducha Świętego, bo to Jezus będzie prosił o Ducha Świętego Ojca naszego dla nas. To jest Jego zadanie. Jezus chce nas namaszczać Duchem Świętym. Ktoś powie, że księdza, a trzeba jakąś technikę specjalną przygotować, żeby na tego Ducha Świętego się otworzyć. Nie. Dlaczego? Dlatego, że Duch Święty przychodzi do nas tak, jak sam chce, jak to wymyślił w swoim odwiecznym planie. Przed 2000 lat Jezus powiedział słowa, że kto się narodzi z wody i ducha, ten nie wiadomo, dokąd pójdzie i skąd przyjdzie, ponieważ Duch Święty jest jak wiatr, porównywany do wiatru, do ognia. To On ma swój pomysł na nas. To my nie musimy mieć pomysłu na działanie Ducha Świętego w nas. obietnica jest zostawiona w Piśmie Świętym, że to faktycznie działa. Mało tego. Słuchajcie, niektórzy z nas mają takie myślenie, że Duch Święty może zadziałać, no tak jak to jest w Piśmie Świętym napisane, że tutaj apostołowie, kapłani teraz muszą włożyć ręce, żeby Duch Święty stąpił. Zobaczcie, że jest kilka opisów w Dziejach Apostolskich. Te małe pięćdziesiątnice, małe zielone świątki, małe zesłania Ducha Świętego, jak to tak często nazywane, one pokazują nam, że nawet czasami apostołowie nie kładą rąk na głowach, tylko modlą się, a Duch Święty stępuje. I na przykład ludzie zaczynają mieć różnego rodzaju charyzmaty i dary, których wcześniej nie mieli i które odkrywają jako konkretne dzieło Ducha Świętego w nich. To jest konkret. Mój przyjaciel, świętej pamięci ksiądz Robert Wygiera, naczytał się o tym wszystkim książek. No jak się naczytał książek, to co? Postanowił, że pójdzie do specjalnej grupy, ta grupa położy na nim ręce i jak położą ręce, no to pewnie jak się pomodlą, to on te wszystkie dary dostanie, no i zacznie oczywiście w taki sposób funkcjonować, jak jest to wszystko napisane w tych książkach. No nic podobnego. Ludzie się pomodlili, zakończyli modlitwę i mówią, już, Duch Święty stąpił. Był rozczarowany. Dopiero po powrocie do domu zobaczył po pierwsze, że się uśmiecha. Nie wiadomo skąd. On, który był strasznie ponurym człowiekiem, jego mama powiedziała mu o tym uśmiechu i on ten uśmiech zlokalizował na swojej twarzy. Mało tego. Zobaczył, że nie wiadomo skąd ma głód modlitwy i czytania Słowa Bożego, którego wcześniej w ogóle nie miał. Mało tego. Ten człowiek non-stop oglądał filmy. Słuchajcie, po tej modlitwie on mówi, nie wie dlaczego zaczął inwestować tak mocno w swoje życie, zaczął się rozwijać na różnych sferach, na różnych płaszczyznach. Był wspaniałym człowiekiem. Powiedzcie mi, no dobra, a ksiądz? A księdza doświadczenie działania Ducha Świętego? Przyznam się przed wami, że raz w życiu miałem takie doświadczenie, które jest no, niepodważalnym dla mnie doświadczeniem działania Pana Boga w moim życiu. I nigdy więcej w takiej formie to doświadczenie się nie powtórzyło. Nigdy więcej. To jest ciekawe. Powtórzyły się różnego rodzaju inne dary, charyzmaty, doświadczenia, namaszczenia przez Pana Boga, ale takie doświadczenie, które było związane z modlitwą o wylanie darów Ducha Świętego, nie powtórzyło się nigdy. Jak to wyglądało? Byliśmy na rekolekcjach, które nawet nie były związane z żadną odnową w Duchu Świętym, z żadną wspólnotą charyzmatyczną w ścisłym tego słowa znaczeniu. I po tych rekolekcjach, były to rekolekcje, które prowadziliśmy dla dzieci, jako grupa animatorów, czekaliśmy na autobus, który miał nas po tych rekolekcjach zabrać. I tak czekaliśmy, widzieliśmy, że ten autobus nadjeżdża, to był już wieczór, kierowca pomachał do nas i pojechał, tak jakby zwyczajnie lekceważąc to, że stoimy, śmiejąc się z tego, że nas nie zabiera, wróciliśmy do kościoła. Mówiąc no, pasterzowi, że no, stało się coś bardzo dziwnego, a wtedy na to nasz pasterz powiedział, że powinniśmy pójść do kościoła, on nam pobłogosławi. No i się zaczęło. Kiedy zaczął błogosławić, ja patrzę po jednej stronie, po lewej stronie Kasia, która stoi, mówi, że jest sparaliżowana, że ona się nie może ruszyć, ona nie wie, co się dzieje. Patrzę po drugiej stronie, Iwonka płacze, płacze. Zastanawiałem się, co będzie dalej. Patrzę, taki Marcin Czerpak oddycha w taki dziwny sposób, tak jakby, nie wiem, zachłystywał się tym powietrzem. Było to no, niespotykane zjawisko. Pomyślałem sobie, że ja najbardziej nie chciałbym tak płakać, jak płacze ta Iwonka, bo to jest jakiś przerażający płacz, który prowadzi no, do jakiegoś lęku. Ale postanowiłem sobie też jedno, że ja nie będę udawał kompletnie nic. Będę po prostu sobą. A co się stanie, to najwyżej wola Pana Boga względem mojego życia. Ja tego po prostu nie rozumiem, co on zechce zrobić i jak on zechce zadziałać. To już jest jego sprawa. Kiedy tak stałem, uwielbiałem Boga, stała się dla mnie rzecz, której nigdy do końca chyba życia nie zrozumiem. Ponieważ, tak jak powiedziałem wam, jeden raz w życiu doświadczyłem czegoś podobnego w takiej formie. Padłem na ziemię, nie był to taki typowy spoczynek w Duchu Świętym i tu odsyłam do książki Spoczynek w Duchu Świętym kardynała Suensa, ponieważ ja się unosiłem nad ziemią. Było to na tyle dla mnie przedziwne doświadczenie, że czułem miałem świadomość tego, co się dzieje, a z drugiej strony przez cały czas się bardzo śmiałem i mówiłem mniej więcej takie zdanie: Panie Jezu, nie łaskocz mnie. Więc nie tylko nie płakałem, ale ten śmiech po prostu rozwalał wszystko, co się działo dookoła. Całe to doświadczenie trwało dość długo. Ja po powrocie do domu następnego dnia chciałem i prosiłem Boga, żeby to się powtórzyło. Nawet zrobiłem taki gest, że się przed Panem Jezusem położyłem krzyżem i mówię: Panie Jezu, no to teraz działaj. I nic kompletnie się podobnego nie powtórzyło i nigdy nic podobnego nie stało się w moim życiu. Natomiast tamto doświadczenie tak mocno ugruntowało moją wiarę, dało mi takie łaski, które ja potem odkrywałem i odkrywam do dzisiaj przez kolejne lata, że przyznam się też przed wami do tego, że nigdy nie miałem kryzysu wiary. Miałem różnego rodzaju kryzysy, doświadczenia wynikające z moich postaw, z mojej grzeszności i tak dalej, ale nigdy nie było kryzysu wiary. Dlaczego tak Duch Święty zadziałał? Nie mam zielonego pojęcia. Widocznie to było mi potrzebne. Widocznie to był najlepszy sposób na jego działanie we mnie. Wierzę, że to było to, czego ja potrzebowałem na tamten czas. Jak on zadziała w tobie, jak może już zadziałał w tobie, tego ja nie wiem. Ale wiem, że on ma swój sposób na ciebie, jeśli ty tylko będziesz pragnęła.